Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu, z tej strony Kuba, a dzisiaj moim gościem jest założyciel Pocztangi, osoba bardzo znana w środowisku Trójboju, no i przede wszystkim, jak się obserwuje, bardzo, bardzo ciekawy i wspaniały człowiek, Jurand Pocztanga. Witam cię bardzo serdecznie.
Cześć, witam wszystkich i dziękuję bardzo za zaproszenie.
Co, ja zauważyłem, że w ogóle w środowisku Trójboju bardzo dużo osób ma na imię Paweł. Ja nie wiem, skąd to się bierze.
Tak, nie zauważyłem takiego trendu, ale wiesz co, zacznę się tym bliżej interesować, bardzo możliwe. No, taka obserwacja.
Także nie wiem dlaczego, ale imię Paweł jest gdzieś powiązane ze sportami siłowymi i może to jest, wiesz, jakieś tam powiązanie, to taka klątwa od razu na kogoś rzucona.
Może nie klątwa, tylko wiesz, takie po prostu przeznaczenie, nie?
O, no.
Do czego, co masz ze sobą robić w życiu i w czym się możesz realizować.
No słuchaj, no, jak tam u ciebie, zawsze się tak pytam, jak tam u ciebie, jak tobie mija dzionek i generalnie, co tam słychać?
A dziękuję, bardzo dobrze. Obecnie jestem w naszym biurze. Jeszcze muszę podziubać, ponieważ mieliśmy zgrupowanie w sobotę, więc muszę trochę podziubać jeszcze metod treningowych, bo no, zgrupowanie było długie, do 4 rano trwało i potem na drugi dzień, jak zazwyczaj niedziela jest dla mnie dniem absolutnie pracującym i właśnie poświęconym w całości metodom treningowym, tak nie udało mi się wyrobić, więc jeszcze kończę tą pracę związaną z samymi prowadzeniami. No a potem zresztą coś, o czym pewnie będziemy rozmawiać, no to też jeszcze kilka projektów trzeba potem pogonić, typu z Progress Academy, XSS Generator i tak dalej. Ale dziękuję, dobrze. Mam nadzieję nawet dzisiaj chyba trening zrobić. Mam nadzieję, że wygospodaruję na to czas.
Oby. Ja nagrywamy podcast, idę coś zjeść i śmigam na trening, także mam nadzieję, że tobie też się dzisiaj uda zrobić. Wiesz co, jest, tak powiem tobie trochę ode mnie z prywaty, że jest gdzieś tam moim marzeniem. Może to tak głupio zabrzmi i kiedyś to będę musiał odpukać, ale żeby jakby być tak zafiksowanym na punkcie czegoś, na punkcie jakichś projektów, żeby musieć sobie jakby odmówić tego treningu, nie? Bo jest to tak nisko już na mojej liście priorytetów. Jest to pewien wyznacznik takiego, że wiesz, że robisz to, co faktycznie jakby kochasz, nie?
To wiesz co, to powiem ci, że muszę cię przestrzec przed tym, bo była to pułapką, w sensie no, moja narzeczona zdecydowanie uważa, że jestem pracoholikiem, bo zdarzało mi się zrobić tak, że o drugiej w nocy na przykład potrzebowałem jakieś materiały i kupowałem jakieś szkolenie i do trzeciej w nocy je oglądałem, bo chciałem czegoś się dowiedzieć, nie? I trening też jest pewną częścią naszej pracy, nie? I to jest zgubne, więc ja serdecznie polecam wszelkie inne aktywności. Ja też jestem, no muzykiem to duże słowo, ale gram na gitarze, basie i to było dla mnie oderwanie, przy którym bardzo odpoczywałem, więc polecam też w tą stronę iść, żeby móc się od tego odfiksowania czasem oderwać, wiesz? Bo potrafi to być niszczące.
No to słuchaj, zainteresowałeś mnie tym graniem na gitarze. W ogóle zauważyłem, że strasznie, może nie tyle, że popularne się dostaje, albo inaczej, osoby, które gdzieś tam obserwuję, zaczynają grać na tej gitarze. To może coś w tym jest. Coś w tym jest takiego bardzo fajnego.
Może, wiesz, na przykład Piotrek Kostrzemski gra na akordeonie, a jest jednym z najlepszych fizjoterapeutów w kraju, jak nie w Europie, więc może takie, wiesz, to takie stymulowanie neuronów w inny sposób pozwala na jakieś szersze spojrzenie, kto wie.
A na jakiej gitarze grasz?
Ja gram na basie 4-5-stronowym, wcześniej grałem na elektryku, mam też klasyka i nawet perkusję, ale perkusja jest złożona ku rozpaczy mojej ukochanej Uli w łóżku, więc łóżko mamy, nie leży w nim pościel, tylko perkusja, a więc tak, wiesz, dosyć specyficznie, nie?
Dobre,
ale
no,
generalnie, wiesz, ponieważ serce mam czarne, jak muzyka, której słucham, więc wszystko jest elektryczne i metalowe i pod to mam instrumenty też dobrane, nie?
To może kiedyś tam gdzieś zamiast muzyki na treningu zrobicie koncert?
Kto wie?
To jest pomysł na tą Progress Academy, że wiesz, nie wiem, może jakieś wejście VIP albo after party, a tam Jurand na pocztandze gra na gitarze.
Kto wie, do czego dojdziemy.
No, to jest myśl. Słuchaj, ja zaczynam zawsze od początku, no bo się zaczyna od początku. I ja bym chciał usłyszeć, żebyś przybliżył tutaj słuchaczom. Ogólnie zacznijmy od tego, że gdzieś tam nasze życie jest skorelowane z tymi historiami. Jak od początku się gdzieś tam ludzi słuchało, to wiadomo, że to wszystko na podstawie historii zostało przedstawiane, było przedstawiane i jest łatwiej to zapamiętać, więc fajnie jak przybliżyć to, jak ty zaczynałeś i ogólnie z treningiem, nie mówię tutaj jakby z samym biznesem jako pocztangi, ale ogólnie z właśnie treningiem, jak to u ciebie było, no bo wiadomo, że to było kilka ładnych lat wstecz i no sporo się od tego czasu zmieniło.
Ja trochę zacząłem później niż ty, Kuba, trenować, bo ty w wieku 15 lat, prawda?
15, 16, coś takiego, ale to wiesz, początkowo to było takie strasznie, szkoda gadać, nie?
No, ja tak samo, tylko ja zacząłem jak miałem 18, 17 lat i to nie było, nie różniło się to niczym innym niż wszyscy w naszym wieku, którzy po prostu chcieli trochę złapać pewności siebie, trochę złapać muskulatury i tylko tym się kierowałem, kiedy poszedłem do siłowni i namówił mnie do tego, bo ja byłem bardzo w tym, bardzo oporny, namówił mnie do tego serdeczny kolega, którego z tego miejsca pozdrawiam, Sebastian Trzaskoś. Seba już chodził, miał ogromne stare, to było strasznie śmieszne, miał wielką klatę, tak był, raczej wiesz, taki proporcjonalny, ale po prostu gen do klaty miał taki, że generalnie miał zazdrość wszystkich kolegów, no i lubieżne spojrzenia wszystkich dziewczyn w klasie, nie?
Aha.
No i dobra, poszliśmy i mega mi się spodobało, nie? Naprawdę poczułem, wow, to jest to, co chciałbym robić, to jest to, co mi się podoba, nie?
Mhm.
Oczywiście no to było tak, że patrząc bardzo subiektywnie na siebie, dobra, barków nie muszę robić, mam fajne barki, klaty nie mam, nóg nie będę robił, bo jeżdżę na rowerze dużo, no i wiesz, no wiadomo, nie? Ale po pewnym czasie, jak mi to weszło bardziej w nawyk, tak stało się to integralną częścią mojego życia, to zauważyłem, że w pewnym momencie bardziej bawi mnie dokładanie talerzy na sztangę niż samo, wiesz, obserwowanie lustra i tak dalej. I to chyba było po roku treningów, po raz pierwszy. I wtedy też, już to forum na pewno nie istnieje, bo to było kupę lat temu, na forum FBB poznałem w ogóle pierwszą ekipę, która później założyła Rzeźnię 5. To ci też przybliżę, co to było.
Mhm.
Tam był między innymi Brzyd, którego właśnie poznałem na tym forum, a potem się poznaliśmy osobiście, jak już poszedłem na studia, bo Brzyd też studiował na Politechnice Wrocławskiej.
Mhm.
Był tam Zwisz, którego niestety już nie wiadomo, co się z gościem dzieje, ale był dla nas takim naprawdę mentorem, jeśli chodzi o sporty siłowe i w ogóle wdrażanie się w to.
Mhm.
I też nawet swego czasu na forum FBB prowadził dziennik treningowy nikt inny jak Sebastian Kot, którego też tam poznałem. Tak. I powiem ci, że zacząłem coś tam sobie działać już bardziej pod siłowo, zacząłem pierwsze przysiady robić. Natomiast wiadomo, że trening siłowy per se zaczął wyglądać dopiero jako tako, kiedy poszedłem na Politechnikę i dołączyłem do sekcji trójboju siłowego właśnie Politechniki Wrocławskiej, gdzie poznałem Brzyta, poznałem Zbigniewa Klimka, który wtedy był mistrzem Polski kategorii 90, bo jeszcze stare kategorie były. I tak to się potoczyło, nie?
Mhm.
Tak to się potoczyło. Sekcja, jak ja przeszedłem, to miała swoje złote lata, potem to trochę podupadło, jak chłopaki skończyli studia, potem ja byłem kapitanem tej sekcji i tak, wiesz, to się toczyło, nie? Więc jakby początek nie był jakiś bardzo wybitny, w sensie ja też, wiesz, ja ważyłem 57 kg przy wzroście, który obecnie mam, żeby ci naocznić, jakie to jest więcej, to ważę teraz 117 kg.
A jaki masz wzrost?
1,72 m, dokładnie tyle, co Tom Cruise. Taka ciekawostka.
To zobacz. No, więc jestem dokładnie 3 centymetry wyższy.
No, 1,75 m. To musimy zobaczyć dla ciebie jakiegoś celebryta.
O. Wiesz co, chyba Conor McGregor tyle ma.
O, szanuję. Fajnie, z Conorem super.
Chyba Conor McGregor tyle ma.
No więc, no wiesz, to było takie, że ja byłem po prostu naprawdę niedużym chłopakiem i chciałem to zmienić. A potem no, okazało się, że lubię dokładać coś na sztangę, nie? A przechodząc tak płynnie do tego, jak to się stało, że zostałem trenerem, nie? To potem, jak już FBB zaczął upadać, w sensie coraz mniej osób na to forum przychodziło, to Zwisz już rzeczony postanowił, że robimy własne forum. Robimy forum rzeźnia5.com, gdzie będą tylko pasjonaci sportów siłowych. I to było... To było maluteńkie forum, to było 122 użytkowników, bo to było w ogóle niekomercyjne, ale to były 122 aktywne osoby i wszystkie dźwigały. Mniej, bardziej. Pojawił też sam Seba Kot się tam pojawił, z takich znajomych, których możesz kojarzyć, to... Znaczy nie wiem, na ilu kojarzysz zawodników z trójboju, ale jak on się... Kurde, Michał się na pewno pojawił, ale jak Michał ma na nazwisko? W każdym razie gość, który robił wtedy niemożebne wyniki. Krzysiu Kaczmarek, mój serdeczny kolega też. Generalnie była nas taka paczka 122 userów, którzy naprawdę kochali to robić, kochali o tym pisać, nie? I... W pewnym momencie Zwisz zniknął z jakiegoś powodu i to forum też zaczęło podupadać, w sensie było coraz nas mniej, coraz mniej aktywnie, aż w końcu po prostu został nieopłacony, domena została nieopłacona, więc forum zmarło, nie? Mhm. I to była, wiesz, taka mega pustka, bo każdy z nas jakby czuł się w obowiązku, to nie było przez nikogo narzucone, nie? Każdy z nas czuł się w obowiązku napisać jakiś artykuł, czy to durne tłumaczenie z Elite FTS, bo wtedy innych portali nie było, no był jeszcze T-Muscle wtedy, nawet jeszcze nie T-Nation, tylko T-Muscle.
Aha, wow, to
No to kupę lat, to wiesz, 2008-2007, nie? Nie, no już, no gdzieś te lata. I wiesz, to zaczęło podupadać i jakby była taka luka, że myśmy tam sobie działali, byliśmy aktywni, chcieliśmy jakąś szerzyć wiedzę i mi przyszło wtedy do głowy, i to był rok, dwa, rok nie było rzeźni, nie było co ze sobą zrobić i mi przyszło do głowy, że no dobra, to stworzę coś swojego, nie? I z moją ówczesną dziewczyną wtedy generalnie... Jej brat był webmasterem, deweloperem i mi postawił w stronę w jeden dzień. I tak wiesz, to było takie, to się tak szybko da? I no zaczęło się to, wiesz, zaczęło się to klarować. Najpierw to był taki dziennik treningowy Pocztanga, bo mówimy już o Pocztandze. Pocztanga powstała w roku 2014 i pomalutku to się zaczęło toczyć. Nie? Jakieś pierwsze artykuły, pierwsze tłumaczenia i coraz szersze wiesz, sięganie się po to, sięganie i nauka, nie? Dobra, do brzegu, przepraszam cię. W każdym razie, jeśli chodzi o trenerkę, bo ja pisałem te artykuły, trenowałem sam siebie, ale jakby nigdy nie czułem się gotowy do trenowania ludzi. Ale przez to, że rozmawiałem, byłem aktywnym też zawodnikiem wtedy, więc znałem się też z całym środowiskiem, znałem się z Kamilem, znałem się z Wikingiem, znałem się z Tatkiem i z całą resztą tam, wiesz, z Sebastianem i tak dalej, i tak dalej. Tylko nie miałem odwagi nikogo trenować, bo uważałem, że nie jestem dość dobry, nie? Ale przypadkiem, była taka sytuacja, że już trenowałem swoich znajomych, ale wiesz, jak to jest trenowanie znajomych. No, nie bierzesz za to pieniędzy i przede wszystkim robisz to tak, no mi się tak wydaje, wiesz, tutaj chyba tak będzie dobrze, nie?
No.
I Kamil, za co mu serdecznie dziękuję, wysłał do mnie parę, w gruncie Martę i Marcina, chyba nie przekręciłem, i powiedział, słuchaj, to są moi znajomi z Gorzowa, oni są we Wrocławiu, byli u dwóch trenerów personalnych i mi się nie podobało, wysłałem ich do ciebie, nie? I stary, ja byłem absolutnie blady i nie wiedziałem, co się wydarzy, nie? Byłem przerażony, że przecież stary, ja nic nie umiem, nie? Spokojnie poradzisz sobie. I... Kamil ich wysłał do mnie, z Martą się umówiłem na trening, pamiętam to jak dziś na Hasta La Vista, jeszcze Hasta była totalnie nieprzebudowana tak jak teraz to wygląda. Dobra, zrobiliśmy przysiady, zrobiliśmy ciągi, pokazałem jej co tam wiem, jakbym się poustawiał, jak to sobie wdrożył. I Kamil już się pożegnaliśmy z Martą, no dobra, czekam teraz, nie? I Kamil po pół godziny do mnie pisze już po tym wyjściu, Marta jest zachwycona, będzie z tobą trenowała, nie? I tak, wow! Czyli coś tam wiem, nie? I w sumie od tego się zaczęło, nie? I to była pierwsza, potem kilka osób. Z tych osób nie została ze mną żadna, dopiero jak Brzyd do mnie dołączył do Pocztangi, to wtedy zawiązaliśmy sekcję, w której nawet do dziś mamy dwóch zawodników od samego początku, którzy są z nami, czyli powiedzmy to był chyba już 2016 czy 2017, nie? No, wiesz, tych historii jest strasznie dużo, to jest takie pogmatwane, kto kiedy dołączył, z kim kiedy. Postaram się być jak najbardziej zwięzły w tym.
Mhm.
No.
Znaczy, wiesz co, historie z reguły jakby mają połączenie takie nieoczywiste, nie? Że tak, jedno, tak. Albo przynajmniej nam się tak wydaje, że coś w końcu jakby okazało się przyczyną, a tak naprawdę wydawało nam się początkowo, że to w ogóle nie będzie mieć znaczenia. Że tam kogoś poznaliśmy, wiesz, że no przyszedł jakiś Leszek przyszedł i później przyszedł jakiś tam Marian i nagle się okazało, że nie wiem, że oni mnie oświecili na takiej zasadzie.
Także, no tak, ale no. Wiesz, to zdarzenie, kiedy Kamil... No, w gruncie rzeczy zmusił mnie do tego, żeby zrobić tego personala, czy jak to wtedy nazwać, żeby pokazać, co umiem, było taką kropką, że takim pchnięciem, którego potrzebowałem, żeby faktycznie pójść w to dalej, nie, żeby w to brnąć, żeby się rozwijać. I w sumie, jak już jesteśmy, to możemy ciągnąć chyba dalej z historią Pocztangi. Pocztangą na początku, tak jak ci mówiłem, to była raczej taka skarbnica wiedzy, czyli artykułów, które ja sam pisałem, bądź próbowałem pisać na bazie tego badań, które przeczytałem, bądź po prostu tłumaczenia artykułów z różnych ciekawych źródeł, czyli Stronger by Science, T-Nation, Elite FTS i tak dalej, nie? Mhm. Plus parałem się jeszcze sprzedażą koszulek i to dawne czasy, kiedy jeździłem na wszystkie zawody, bo nigdy żaden z organizatorów nie miał z tym problemu nigdy, więc Pocztangą to były koszulki, jakieś artykuły. Nie? Nikt nas raczej z trenowaniem nie łączył do czasu, aż Brzyd, no w sumie to chyba po prostu nudził się na doktoracie. Miał tam, kończył doktorat i się trochę nudził, więc tam odnowiliśmy kontakt, bo ten kontakt był trochę słabszy przez kilka lat, kiedy Brzyd odszedł z siłowni. No i Rafał, no to chodź, ja ci zajmę się twoim Instagramem, zaczniemy coś wrzucać, coś się podzieje, nie? Bo ja po prostu nie miałem na to czasu, byłem jeszcze na pełnym etacie. I Brzyd zaczął coś wrzucać, coś tam też szybko nadrobił rzeczy, kiedy go w sporcie nie było, co ja się tam dowiedziałem przez te kilka lat i nagle, dobra, no to spróbujmy poprowadzić kilka osób. Zrobiliśmy nabór, robiliśmy treningi na SCP u Wojtka Jusiela. Wiesz, to była wtedy też to była fantastycznie wyposażona siłownia. Jak pierwszy raz wszedłem na SCP, to jak do Disneylandu, bo to było 8 stanowisk elejko, 10 ton ciężarów elejko, myśmy się bawili przednio, nie? Jak wszedłem tam i ja nie chcę stąd wychodzić, nie? Ja tu zostaję na zawsze.
Wiem, o co chodzi. Raz jak poszedłem na siłownię, gdzie zobaczyłem, wiesz, że są jakieś inne, wiesz, jakiś safety squat bar, nie? To takie nie są jeszcze sprzęty powszechnie dostępne, jakiś safety squat bar, jakiś tutaj belka, nie? Lock tak zwany. To naprawdę można siedzieć na tej siłowni 4 godziny. Jak ktoś się tym jara, nie? To 4 godziny można siedzieć i Ja jeszcze zostanę.
Dokładnie. Kuba, swoją drogą mógłbyś przyjechać do nas. Myślę, że też ci się spodoba, bo cały czas Pumę dofinansowujemy, dokupujemy sprzęty, więc też jest czym się pobawić. Więc serdecznie zapraszam.
Słuchaj, jeśli mnie zapraszasz, to ja muszę wpaść, bo od takich osób, jeśli otrzymuję zaproszenie, to trzeba po prostu skorzystać.
Super, bardzo się cieszę.
No to będziemy w kontakcie.
Dobra, jak najbardziej. No i jak Brzyd dołączył, to postanowiliśmy, że zaczniemy coś robić z tym poważniej, nie? I ja nie myślałem, że ja będę z kiegokolwiek z tego żył. Ja to bardzo lubiłem, ale jakby z wykształcenia w ogóle jestem inżynierem i magistrem akustyki.
Mhm. No to bardzo ciekawie.
No właśnie, nie? Jak na branżę, w której obecnie działam.
Tak.
I też ja nigdy nie byłem i raczej nie jestem kimś, kto by był bardzo medialny. To też trochę się zmieniło, bo na przykład już potrafię swoją mordę nagrać na relacji na Instagramie i coś powiedzieć. Kiedyś to było absolutnie nie wchodziło w grę, nie? Montowanie pierwszych filmów na YouTubie, jak już zaczęliśmy coś działać, to była gehenna, żeby to powiedzieć dobrze, składnie i w jakiś taki przystępny sposób, nie? No i od czasu Brzyta zmieniliśmy profil, zaczęliśmy trenować ludzi. W sumie to teraz, wiesz, no, dotarliśmy do punktu, w którym jesteśmy, nie? Dzięki temu, że Brzyd dołączył. Bez tego to by się na pewno nie udało, więc to, nie? Mhm. Dobra, tak, ja myślę, że strasznie ci poskakałem po tematach, tak to tu. Mam nadzieję, że nie jest to problem.
To znaczy, bardzo fajnie to powiedzieć tak dosyć ogólnie, z pewnymi szczegółami, że tak to ujmę. Ja nawiążę do kilku rzeczy,
Jasne.
Będziemy się cofać. Przede wszystkim bardzo mnie interesuje te, bo mówisz, że jakby zauważyłeś, że te bardziej cię interesowało od wyglądu w lustrze to dokładanie talerzy na sztangę, nie? Mhm. I czy nawet mimo wszystko nie miałeś żadnych takich myśli, że, bo wiesz, mimo wszystko jak idziesz na siłownię, to wiadomo, że każdemu siłownia kojarzy się z tym, że kulturystyka. To jest zresztą taka, wiesz, to matka takich sportów, to nie jest tyle sport siłowy, ale jakby gdzie wykorzystujesz ten trening siłowy do tego, żeby w tym wypadku lepiej wyglądać, nie? Żeby gdzieś tam zwiększać swój poziom masy mięśniowej. Więc nie miałeś żadnego takiego, nie wiem, pomysłu, żeby kiedyś, a może coś w tym kierunku podziałać? Tak, że może się w tym czułeś, czy całkowicie po prostu oddanie tutaj od początku trójbój?
Nie, jasne. Ja tam robiłem nawet katy jeszcze całkiem niedawno, w sensie niedawno, dobra. Przyjmijmy, że to było jednak dawno, bo to był 2015, kiedy zrzuciłem 30 kg. Mhm. Bo już moje najlepsze wyniki siłowe padły, kiedy ja ważyłem 140 kg. Przy 1,72 m to nie jest zdrowe, nie? Więc no nie, chłopaki mi tam też wbijali do głowy, stary, na siłownię wchodzi twój brzuch, a potem ty, więc chyba już tak nie może być, nie? Tak, ale wiesz co, no jasne, super było być dużym, jakby nigdy to nie było, wiesz, na drugim planie, może się tak wydawać, nie? Ale to też mi trening siłowy zapewniał, nie? Zobacz, że my w Polsce w większości wypadków nie robimy stricte trójboju per se, ze względu na to, że raczej nie mamy takiej bazy jak Amerykanie. Mm-hmm. To znaczy, nawiązuję do tego, że trójboiści w Ameryce to są zazwyczaj niezrealizowani futboliści, gdzie baza jest ogromna i tlenowa, i wydolnościowa, i eksplozywność jest bardzo duża, nie? Ze względu na specyfikę sportu, który uprawiali. U nas, jak jesteś trójboistą, to po prostu zaczynasz chodzić na siłownię w większości wypadków. Nie chcę tutaj uogólniać, bo bym bardzo dużo osób skrzywdził, jednak tak to wygląda, więc jakbyśmy robili sam trójbój per se, czyli tam powiedzmy miks trzech bojów plus jedno akcesorium, jak to się robi w Stanach, całym mikrocyklu i to wszystko, to byśmy się porozwalali, więc dzięki tym akcesoriom, no też w większości nasi trójboiści wyglądają w miarę dobrze, nie? Są raczej
taki powerbuilding, nie?
Dokładnie tak, powerbuilding, nie? Są raczej duzi i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu niż, wiesz, niż grubi, nie? Mhm.
No, i wiesz co, fajnie do tego nawiązać, bo chciałem się też cofnąć do tej bazy, jak to u ciebie wyglądało. Jakby nawiązać do tego, czy na przykład, nie wiem, czy od dzieciaka gdzieś tam jakiś sport uprawiałeś, czy raczej po prostu, jak niestety większość, wiesz, wchodzisz na siłownię, a teraz będę dźwigać klamoty.
Moja baza sportowa była bardzo dziwna, bo ja znamiętnie grałem 10 lat w siatkówkę. Nie jakoś z wielkimi sukcesami, bo mistrzostwo powiatowe to nie jest jakiś wielki sukces, ale siatka była moją jakąś tam bazą i w sumie jak tak sobie pomyślę, to kiedy trenowałem siatkówkę i jeszcze trenowałem, zacząłem chodzić na siłownię, to były całkiem niezłe rezultaty, ale no niestety to nie jest jakaś spektakularna baza, dlatego ja nigdy, Kuba, nie podniosłem nic naprawdę dużego, nie? Ja nie byłem wybitnym zawodnikiem. Ja raczej musiałem naprawdę walczyć o każdy kilogram, dzięki czemu może po prostu jestem lepszym trenerem niż kiedykolwiek byłem zawodnikiem. Mam nadzieję jeszcze stanąć na deskach pomostu, to jakby jest w rękach Kamila, który mnie prowadzi. Ale nie mogę być tego pewien na 100%, nie? Ze względu na pewne swoje problemy, które wyniknęły z tego lata trenowania tak sobie, lata trenowania bardzo źle na początku, a potem tak sobie później, no i z moimi wypadkami, nie? Ale to nie ma o czym gadać.
Ale wiesz co, to by potwierdzało jedną rzecz, którą ostatnio usłyszałem w jakimś podcaście, tylko teraz sobie nie mogę przypomnieć, w jakim to było, że przeciętny zawodnik będzie dużo lepszym trenerem niż taki, który od początku jakby miał tą genetykę, ten gen, ten dar, nie musiał się tak dużo napracowywać. Bo taki przeciętny zawodnik będzie jakby zrozumie to, że zrozumie problemy właśnie takich takich przeciętniaków jak on, a taki ktoś, kto ten gen miał od początku, to nie będzie potrafił jakby stanąć na ich miejscu i przez to będzie na przykład mówił, że myślał coś na zasadzie, coś z wami jest nie tak, ja tego nie czaję, jak na przykład to może na ciebie nie działać, nie?
No, masz rację. Jest to też moja obserwacja, że faktycznie tak jest. Jak ktoś musiał się więcej napocić, to ma więcej też wiedzy do przekazania, nie? Tak, no. Tak, tu bym się zgodził.
No, gdzieś jest to powiązanie i to właśnie gdzieś ty byś to właśnie potwierdzał. Natomiast jak chodzi o jakby to, że właśnie wspomniałeś o tych błędach, które gdzieś tam na początku robiłeś, co zresztą jest pewnie nieuniknione, no bo człowiek się uczy na błędach, tak? No to jakbyś miał tak powiedzieć, to co to właśnie, jakie były takie najgłupsze, powiedzmy, nie będę tutaj mówił jakby o samym programowaniu, nie?
Programowania to nie było.
No, bo podejrzewam, że można by było powiedzieć, że największy jego błąd to był jego brak, albo coś na takiej zasadzie. Natomiast coś na zasadzie jakby ogólnie treningowo, jak chodziłeś na salę treningową, to gdzie to było, gdzie leżały największe pomyłki?
Wiesz co, ja nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest po prostu zdobywanie doświadczenia. Ja dużo testowałem i paradoksem jest to, że wycisnąłem najwięcej, kiedy najmniej wiedziałem. W sensie po prostu idąc za tym, co mi podpowiadało ciało. Kiedy zaczęła się moda na stareta, na mobilizację, wtedy to się zaczęło psuć trochę, nie? Mhm. Jakby wydaje mi się, że byłem po prostu zbyt mało krytyczny, ale dzięki temu mogę być krytyczny teraz i też mam narzędzia do tego, żeby powiedzieć, czy coś jest dobre, czy złe. No ale to nie o tym. Kurde. Nigdy sobie nic specjalnego nie zrobiłem, bo w sumie mój wypadek, kiedy uciąłem sobie nogę, w sensie kiedy mi sztanga spadła na nogę, no to był czysty wypadek, nie? To nie było tak, że ja coś urwałem sam. Dopiero następstwa tego wypadku i moje parcie na wynik spowodowały, że znowu potem zerwałem klatkę i biceps. No i też z tym cały czas walczę, żeby wrócić do dźwigania, bo myślę, że jest to możliwe. Nawet z trzema bliznami. Natomiast chyba myślę, że to, że parłem cały czas do przodu bezmyślnie, robiąc cały czas to samo i myśląc, że będzie inny efekt. I myślę, że to dużo osób też tak robi, tak bez pomyślunku, bez jakiejś refleksji. Bo czy treningowo, no wiesz, mógłbym mu wiedzieć, że wie, żeśmy wyciskali w strasznej technice, siadaliśmy obrzydliwie, tylko nie mieliśmy żadnych wzorców, żadnych. I jest takie super wspomnienie, kiedy poznaliśmy się z Brzytem na siłownię i tam obserwujemy jego siady razem z Bychem Klimkiem i Brzyt robił przepięknego batwinka, nie? Podwijał tą miednicę jak wściekły. I Zbychut skomentował, fajnie, że podwijasz tą miednicę, to dzięki temu widać, kiedy osiągasz głębokość, nie? Na takim poziomie była wtedy wiedza. Więc w gruncie rzeczy to jest czad, żeśmy się nie pozabijali wtedy, nie? I że dalej jesteśmy w sporcie. No. Jakbym miał coś zrobić lepiej, to chyba nigdy bym w sprzęt nie wchodził. Tylko wtedy nie było żadnego wyboru. Albo, bo nie było trójboju row, nie? Był tylko sprzętowy. A mi to wybitnie nie szło. Nie miał ktoś nas nauczyć i wybitnie to było nie dla mnie. Akurat jeśli chodzi o koszulę, to mi leżała, ale siady i ciągi w kaftanie, to był dla mnie dramat, nie? To ja tego nienawidziłem. To było strasznie ciężkie i no po prostu mi nie wychodziło, nie? I to był taki, to były takie dwa lata absolutnie w dupę, kiedy zrobiłem zero progresu, nie? No. Tak to... Jeszcze się zastanowię chwilkę.
Dobra. Znaczy, wiesz co, może gdzieś tam w trakcie dalszej rozmowy nie ma co tam, wiesz, ściemniać gdzieś tam. W sumie takie te, mówię, właśnie powtarzanie tego samego, co nie daje rezultatu, wiesz, nawet ze zdwojonym wysiłkiem, to ja po prostu ostatnio jakby to do mnie dotarło samego, bo dwa razy zero zawsze daje zero.
Pięknie, ładnie powiedziane.
I jakby jeśli coś ci nie daje rezultatu, to po prostu zmień, wywal to i koniec z tematem, a nie, że ty jeszcze się jakby dowalasz sobie, wiesz, stwarzasz przekonanie, że z tobą jest coś nie tak, bo na kogoś tam to działało. No dobra, ale na ciebie nie działa, wyrzuć to do kosza i po prostu to zmień i spróbuj czegoś innego.
Dokładnie, dokładnie. Bardzo dobrze powiedziane.
No. A jeśli chodzi właśnie o twoje takie ambicje zawodnicze, ja wiem, że sam powiedziałeś przed chwilą o tym, że gdzieś jest to jakby nigdy nie podniosłeś niczego względnie dużego, tak? Bo dla kogoś ciężary, na których operowałeś, mogą być na przykład duże. Natomiast czy masz jeszcze taki gdzieś tam takie coś, co chciałbyś przede wszystkim pewnie sobie pokazać, że potrafisz, o tak.
Tak, tak, jest taka liczba. Znaczy to nie jest dosłownie liczba. Chciałbym mieć siat w top 10 przysiadów w Polsce, czyli na tą chwilę wiązałoby się to, żebym zrobił 355 kilo w taśmie. Mhm. I myślę, że nie jest to takie marzenie ściętej głowy. To nie jest ciąg 350 kilo, bo do ciągów wybitnie nie mam dźwigni, do siadów mam. No i wypadałoby złamać te 200 w ławie, bo jednak to chodzi za mną strasznie długo, bo nigdy mi się nie udało. Było już lekkie 195 i pamiętam, że na zawodach zrobiłem 202,5, żeby wszystkich porobić, no i to był przeskok za duży. I wtedy trzeba było iść to 200 i miał zrobione. Mhm. No, ale to wiesz, to siedzi mi w głowie. Myśleliśmy nawet z Kamilem, że może w tym roku, gdybym się mógł przygotować, bo dzięki temu, co Kamil ze mną robi, ta forma w końcu jest możliwa do uzyskania, w końcu potrafię siadać bez bólu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, ja w tym roku się żenię, więc jakby 2023 będzie równie dobry, nie? Też nigdzie mi się nie śpieszy, w sensie jakby realizuję się bardziej na trenerce i tam mam więcej do pokazania niż jako zawodnik. Jeśli zrobię coś dobrze jeszcze jako zawodnik, to będzie taka wisienka na torcie. No mam nadzieję, że to zrobię, ale nie będzie to, nie jest już takie, że wiesz, że choćbym miał się posrać, to muszę to zrobić, nie? Mhm. Bo już wielokrotnie tak było i już ja nie chcę znowu trafić na stół operacyjny do szpitala, żeby mi strzeli kolejną rzecz. Nie na tym to polega.
Pewnie, pewnie. No już dosyć pewnie gdzieś tam sobie nabroiłeś ze zdrowiem, żeby jeszcze dalej cierpieć, nie?
Si, si.
No, bo teoretycznie nie powinno się gdzieś tam pytać bezpośrednio o wiek, ale ile w tym roku kończysz lat?
34.
No to słuchaj, z tego co ja się interesuję, no to jest gdzieś najlepszy wiek, nie? Żeby sobie startować.
Tak, tak. Znaczy, wydaje mi się, że to jeszcze jak najbardziej jeszcze potencjał siłowy nie minął, chyba żebym był dwuboistą, ale nie jestem na szczęście. Mm-hmm. Natomiast nie wiem, czy pamiętasz tam, gdzie Ray Williams siadł 490 kg, to była ta impreza sportowana przez SBD, sponsorowana, przepraszam. Ray Williams zrobił duże wrażenie, nie? No 490 mm-hmm. kg w siadzie, wow, nie? Mm-hmm. Ale był tam facet, nie pamiętam jak on się nazywa, ale miał 58 lat i wstał 380 w neoprenie. I jak to zobaczyłem, to tak wiesz, kij z tym Rayem Williamsem, gość jest z wieku mojego ojca i wstał 380 kilo. Ja pierdolę, to jest zajebiście, nie? I to jest dla mnie taki znak, że można, nie? Że naprawdę można długo, długo, długo to ciągnąć. Więc no, ja nie skreślam tego ze względu na wiek, nie.
To bardzo dobrze, bo kurczę, czasami się można gdzieś usłyszeć w takiej obiegowej opinii, że wiesz, gdzieś tam osoba ma, powiedzmy, że jest już koło 40 i powiedzmy, że to nawet niech będzie rodzina i ona na przykład, oni przestają, jakby wiesz, z tym wiekiem się kończy taki drive do tego, żeby gdzieś tam coś jeszcze sportowo o siebie zadbać, coś takiego, żeby pomimo, że ta osoba może by nawet chciała, to jakby ta liczba demotywuje ją powoduje, że ona jakby jej się po prostu odechciewa, nie?
Tak, no tak niestety jest, nie? Że w wieku 40 lat ludzie trochę osiadają, w sensie są zmęczeni i jakby powoli te marzenia, cele się tak rozmywają na rzecz mniejszych, mniej trudnych Pewnie tak. Nie, myślę, że w moim przypadku tak nie będzie. Nie chcę potwierdzać, bo jeszcze nie jestem w wieku 40 lat.
Zobaczymy oczywiście.
Wtedy. Ale oczywiście. To wiesz, jak mam 40 lat, to już jestem wtedy weteranem pierwszej kategorii, to łatwiej o medal, więc na pewno będę startował.
Dobre. Wiesz, jakby to jest, jakby zawsze możesz, wiesz, wystartować przed, a później po.
Dokładnie.
I wtedy masz dwie pieczenie praktycznie na jednym ogniu. O, w wieku 39, a później w wieku 40. No, do jeszcze masz 5 lat czasu.
Dzięki.
No. Słuchaj, jeśli trochę wyszliśmy z tego tematu pod sztangi, ale nie da się nie stwierdzić, że się ładnie rozwijacie, no bo sam jakby ten exercise generator, że tak to ładnie
ujmę. Nice, super.
No, słuchaj, miałem pisałem teraz maturę próbną, bo jestem czwarta technikum, w tym roku piszę maturę, miałem 76% z rozszerzenia, także naprawdę i totalnie bez przygotowania, nie? Żeby nie było.
Gratuluję.
Dziękuję tobie bardzo. Także mogę pełnoprawnie władać tym akcentem moim pięknym angielskim. To są takie, wiesz, sama aplikacje są teraz w modzie, że tak to ujmę. Ogólnie smartfony, taka nowoczesne technologie i jest to gdzieś, jak mi się wydaje, to ja nie widziałem jeszcze czegoś takiego na polskim rynku, żeby ktoś coś takiego stworzył. I jest to mega krok naprzód. I w ogóle jaki pomysł za tym stał i w jakim kierunku to planujecie ciągnąć?
Dobra, to będzie dłuższy wywód w takim razie, bo jakby jako podsztanga to chcemy złapać kilka strok za ogon. Bo jakby stwierdziliśmy, czemu nie, żeby zrobić coś dla tego trójboju, czy polskiego, czy na świecie, żeby się zapisać w historii przede wszystkim też. No i wiesz, sam Mike Tushier, bo zostało tak kiedyś powiedziane stwierdzenie, że w latach 70. Ruscy wynaleźli wszystko, co dotyczy sportów siłowych, nie, że nie da się tego przeskoczyć. Mhm. Mike Tushier swoim Emerging Strategies udowodnił, że jest to bzdura, nie? I ja wchodząc dalej, za źródłami, na których się opierał Tushier, czyli czytając pana Jovanovicza, czytając pana Frederika, jestem przekonany, że jeszcze możemy naprawdę dużo dla tego sportu zrobić. Czy to w kontekście aplikacji, jakichś różnych machine learning i tak dalej, do tego zaraz nawiążę, czy w kontekście samego programowania i tego, co robimy z Brytem, czyli jakiegoś innego trochę podejścia, próby przynajmniej innego podejścia, nie? Bo nie powiem ci, że robimy rewolucję, bo robimy to wszystko, co inni, tylko z pewnym swoim sznytem i zbieramy trochę inne informacje też, żeby móc się na nich oprzeć i to nie będą rzeczy, które zadziałają za 2-3 miesiące, tylko za 2-3 lata, kiedy tych danych będzie naprawdę dużo. Dobrze, do rzeczy. Jeśli chodzi o Exercise Generator, to była forma żartu, czyli na prima aprili stworzyłem coś takiego, co napisałem w pół godziny i to był generator ćwiczeń Brzyta, nie? No. I to się wchodziło, klikało się, że chcesz takie ćwiczenie dla ciągu i on ze zlepka słów, czyli sztanga jakaś tam, ruch jakiś tam, guma jakaś tam, coś tam tworzył ćwiczenie, nie? I okazało się, że ludzie to pokochali, nie? I pytali, czy będzie wersja płatna, czy będziemy to rozszerzać i tak. Ludzie, to jest żart, nie? A najlepsze jest to, że wtedy też napisał do mnie Kamil i stary, to jest zajebiste. Zróbmy to na poważnie, nie? No i dobra, to zróbmy. I wiesz, spytałem po prostu wśród moich zawodników, czy mamy dewelopera webowego, który może nam spróbować to ogarnąć. Okazało się, że jest Wiktor. No i z Wiktorem nakreśliliśmy w 2 tygodnie, jak to ma wyglądać, więc my z chłopakami zaczęliśmy robić bazę ćwiczeń i wszelkie algorytmy, jaką mieć na stronie, a Wiktor to przelewał po prostu na kod. No i się to pojawiło, nie? I na początku to miał być po prostu generator ćwiczeń i potem samych ćwiczeń, jednego ćwiczenia, nie? Potem, dobra, no to skoro mamy ćwiczenie, to przecież wygenerowanie planu treningowego na tych schematów, których używamy, to nie jest żaden problem. Następnie, no dobra, periodyzację też możemy zrobić, więc powiem ci, że nie wiem jeszcze, na czym skończymy, bo są plany dodania po prostu jeszcze bloków siłowych, bloków akumulacyjnych, hipertrofii i tak dalej, nie? I no faktycznie, Exercise Generator jest czymś nowym, bo się coś takiego się nie pojawiło. Jedyne zbliżone narzędzie to jest Juggernauta AI Coaching, które jest bardziej rozwinięte, ponieważ jest responsywne na to, co zawodnik robi, ale to też jest projekt, który zamierzamy ruszyć, taki AI coaching, tylko to jest znacznie więcej pracy, więc prawdopodobnie o tym pierwszy raz usłyszymy, tak wiesz, na forum publicznym za 2 lata, bo projekt jest naprawdę złożony. Tam, no, nie będę ukrywał, że jest to też zaangażowany serdeczny kolega i matematyk, Łukasz jest chyba albo doktorem, albo na pewno magistrem matematyki. No i jak zaczęliśmy tworzyć algorytmy i wszelkie, wiesz, obostrzenia, no to nam wyszło 40 stron zapisanego zeszytu. A wiesz, i to nie jest wszystko, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej, więc ten projekt jest bardziej zaawansowany. Idąc dalej, będziemy próbować robić machine learning, czyli na przykład program, który na podstawie tego, jak wygląda twój przysiad, wrzucasz film, będzie starał się określić twoje słabe punkty. Na razie to kiełkuje, tylko prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że to się w ogóle nie uda, nie? Ponieważ jest to tylko, wiesz, zalążek teraz, jeszcze dopiero zaczęliśmy składać materiały, wiesz, jak mamy ponad 200 zawodników w drużynie, to tych filmów z przysiadów jest kilkadziesiąt tysięcy, więc jakby baza jest bardzo duża, nie? Tych wzorców ruchowych. Natomiast, no, zobaczymy, czy się uda. Trzeba spróbować po prostu, nie? Spróbujemy, zobaczymy. I za to też cenię Brzyta i całą ekipę, którą mamy, że po prostu mówimy hasło, dobra, zróbmy to, spróbujmy. Najwyżej stracimy dużo czasu i trochę pieniędzy, nie? Ale wiesz, idziemy w tą stronę. Tak samo i Progress Academy jest ideą Kamila, który chciał to już dawno temu zrobić, no ale my się okazaliśmy chętni, więc dobra, Progress Academy, zbierzmy wszystkich najlepszych, najbardziej znanych trenerów i zróbmy z nimi konferencję, nie? No to czemu jest, tego nie robimy?
No tak, to jest w ogóle zajebiste. Tak od siebie tylko dodam, że jak nie wiem, będziecie mieć jakieś... bo to jest w ogóle fajne, jakby zebranie... tylko żeby się nic nie wypieprzyło z wirusem, nie? Tak jeszcze tylko na marginesie.
Dlatego mamy, wiesz, klepnięty wrzesień. We wrześniu zawsze był super luz, jeśli pamiętasz, co roku. Wrzesień to był
tak,
taki po wakacjach,
tak, no.
Było takie rozprężenie, jeszcze studentów nie ma, ludzie dopiero do szkoły, więc zaczęło działać, dlatego i ślub, i Progress Academy mam we wrześniu, żeby się nic nie wywaliło.
Intensywny wrzesień. Natomiast to jest w ogóle zarąbisty pomysł, żeby jakby wszystkich ludzi, taką esencję zebrać w jednym miejscu i żeby móc sobie z nimi porozmawiać, albo ich po prostu posłuchać, nie? To jest coś naprawdę zarąbistego. Jak będziecie mieć jakieś problemy, albo coś, nie wiem, jakąś brudną robotę do tego, że tam, nie wiem, organizacyjnie coś zrobić, nie? To ja jakby ja służę pomocą, jakiś syf nawet mogę pomóc, bo to jest mega.
Dobrze, dzięki.
No, także naprawdę fajnie. Co do tego Exercise Generator, generatora ćwiczeń i do tego wszystkiego, to nie boicie się, że zrobicie taki niebezpieczny monopol na tym rynku, jak już nie robicie?
Ja wiem, czy to coś złego. Wiesz co, to nie jest tak, że przecież wszystko można zrobić lepiej, nie? Czy monopol na rynku? Nigdy żadna aplikacja, myślę, nie zastąpi jednak trenera i jego subiektywnego spojrzenia, jego subiektywnych pomysłów, nie? Są to tylko narzędzia, które tak naprawdę mogą być wykorzystywane przez trenerów, żeby to zrobić jeszcze lepiej i szybciej, no bo jednak naszą największą walutą, jeśli chodzi o wszystko, jest czas, nie pieniądze. Pieniądze zawsze się znajdą. Czas, nie? I oszczędzanie czasu dzięki temu, że możemy coś stworzyć, coś komuś ułatwić, to jest chyba najfajniejsza sprawa, więc monopol? Nie, myślę, że nie.
Ale trzeba przyznać, że naprawdę jakby robicie taką... tutaj jakby wam nie schłodzą, bo ja jakby gdzieś... wychodziłem w pewnym momencie też od barbelsów, jakby przez pewien czas bardziej śledziłem. To była jakby wasza, jak się obserwowało scenę trójbojową, to gdzieś ta rywalizacja się tliła i to było fajne. No teraz wiadomo, jak to się wszystko potoczyło, natomiast robicie takie projekty, które no jak po prostu widać, że są ambitne i to jest taka właśnie, żeby taka gra, żeby wszystkim żyło się jak najlepiej, nie?
Dziękuję. Poniekąd tak, no chłopaki też mieli naprawdę dobre pomysły, bo ich Barbell Academy to było tak naprawdę coś podobnego co z Progress Academy, tylko miało być to online, nie? Gdzie byli jakby zespoleni jedną platformą. To był naprawdę zajebisty pomysł. Tak samo program Rekruta to jest naprawdę coś nowatorskiego, co uważam za bardzo dobry pomysł, nie?
Prawda.
My poszliśmy bardziej w technologię, bo też ja uważam, że technologia jest bardziej przyszłościowa, niżli robienie czegoś cały czas samemu, bo też po prostu na to nie mamy czasu, nie?
Tak, tak.
No zobaczymy, co przyszłość pokaże tak naprawdę, nie? Jakby pomysłów jest coraz więcej, tylko po prostu jest problem z realizacją i przez czas, nie?
To też fajne, że jakby wy kierunkujecie się na tą technologię, no bo widać, co się dzieje wokół, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Jak się obserwuje nawet inne branże, to też to, wiesz, nawet sam fakt kursów online, nie? Gdzie kiedyś to, gdyby nie pandemia, no to było nie do pomyślenia, jak możesz się uczyć trójboju przez internet. Albo techniki ćwiczeń, albo, no wiesz, tylko jeden na jeden, jeden na jeden, bo inaczej to na filmie to nic nie zobaczysz, na filmie się nie nauczysz, i tak dalej, nie? A teraz jakby idzie to wszystko w takim kierunku, że wiadomo, tak jak ty mówisz, nigdy nic to nie zastąpi, ale to nie znaczy, że się nie da.
No oczywiście, tak samo wiesz, programowanie online to był strzał w dychę, bo z programowaniem nie muszę cię widzieć, nie muszę zobaczyć, jak piszesz w zeszycie, tylko po prostu masz zrozumieć mój algorytm, mój tok rozumowania, tak, bądź tak. Też wymyślić swój, nie? Więc to, że programowanie online jest dopiero teraz dostępne, to no, dopiero, no rok już praktycznie, nie? To bardzo, bardzo dużo czasu musiało minąć, nie? I też w sumie to, że mamy szkolenia online, to jest też zasługa Barbelsów, którzy pokazali jako pierwsi z naszego świadka trójboju, że można. I chwała im za to, nie?
Tak. Już tak zmierzając ku końcowi, bo praktycznie zaraz godzinka minie, bardzo szybko to minęło. Jeżeli chodzi tutaj o twoją pracę trenerską, bo myślę, że jest to teraz mimo wszystko dla ciebie taki, no jest to twój taki konik, że tak to ujmę, jest to coś, w czym chyba się spełniasz najbardziej. Wyprowadź mnie z błędu, jeśli się mylę.
Nie mylisz się.
Nie mylę się, czyli jestem dobrym obserwatorem.
Tak.
Właśnie z tej strony online kontra stacjonarnie, co tobie bardziej leży, jakie masz jakby podejście do prowadzenia ludzi, czy jakby łączysz to w jakimś stopniu?
Wiesz co, ja stacjonarnie mam tutaj u nas 12 osób, niestacjonarnie mam 30. Stacjonarnie jest łatwiej, w sensie masz tych ludzi na bieżąco, więc też możesz szybciej reagować na wszystko, co się dzieje, dostosowywać, po prostu rozmawiając z nimi, dostosowywać trening pod nich, modulować, nie? Bo no, na pewno też wiesz, że jestem ogromnym zwolennikiem autoregulacji i dostosowania wszystkiego pod zawodnika,
tak,
więc
tak, tak.
Wszystkie mierzenia pulsu rano, żeby zobaczyć, czy zawodnik powinien dzisiaj zrobić trening, czy nie, i tak dalej, wszelkie takie niuanse, ja to lubię, ja uważam, że to jest jak najbardziej przydatne, nie, i czasem trzeba zwolnić, czasem trzeba coś przełożyć, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy naprawdę mogli mieć jak najlepszy performance, więc nie pozwalam sobie na to, żeby kogoś trenować, kogo nie mogę zobaczyć minimum raz na 2 miesiące, bo inaczej, no wiesz, często bywało tak, że ktoś do mnie przyjeżdżał i zrobiliśmy większą pracę niż przez kontakt mailowy, czy messengerowy, czy telefoniczny. Bo my też mamy pewien rytuał pracy, pewne mamy niuanse wprowadzone wszyscy trenerzy. Myśmy to z Brzytem zapoczątkowali. Mail co tydzień to jest obowiązek zawodnika, ma napisać. Ma wrzucić filmy z głównych bojów i akcesoriów, które mu albo nie idą, albo nie wie, czy robi poprawnie, albo są dla niego dziwne. I to ma być wszystko okraszone sowitym komentarzem. I my na to odpisujemy i na bazie tego pracujemy. Staramy się, wiesz, odpowiedzi są raczej wideo, w sensie, gdzie ja oglądam razem z zawodnikiem, co on robi i kreślę mu, to mi się nie podoba, to bym zrobił tak. Czasem nagrywam siebie, jeśli chcę jakiś ruch wyjaśnić i to jest absolutne minimum, nie? Jakby teraz wdrożyliśmy więcej rzeczy, żeby to jeszcze poszło lepiej, więc oprócz tych wszystkich śmiesznych parametrów, z których pół internetu się śmieje, typu exertion load, total stress i tak dalej, no to też moi ludzie mierzą codziennie rano puls, i jakby i na podstawie tego wiem, co się z nimi dzieje. Na przykład fajna obserwacja, przyszła do mnie zawodniczka, taka dosyć utytułowana i wdrożyłem jej taki raczej normalny protokół na ciągi i po dniu ciągów miała puls rano 100. No więc po dwóch takich treningach no, okazało się, że dla niej objętość, którą ją wdrożyłem, była zdecydowanie za duża, więc żeśmy trening zmienili i w końcu zaczęła progresować. Więc wiesz, to są takie parametry, bo samego programowania preseta jakoś bardzo nie dotyczy. No, rozpisujesz sets reps w pewnych konfiguracjach, tu nie ma zmiłuj, to nie może być trudne, nie? To nie może być udziwnione. Mhm. Natomiast obserwowanie odpowiedzi tych ludzi na te parametry, czy przez właśnie ten total stress, żeby oni uzupełniali RIR, wszelkie te subiektywne parametry, to jest super ważne i dzięki temu no, idzie ta nasza drużyna idzie naprawdę nieźle do przodu, nie? Mhm. No, przez takie zabawy. Tak mi się wydaje, no, Brzyd może mieć odmienne zdanie, ja się na tym dosyć mocno zafiksowałem i lubię to po prostu robić, lubię to analizować, ale też wracając do meritum, jeden na jeden to jest zawsze najlepszy kontakt, nie? Mhm. Bo nigdy nie zobaczysz tego samego na wideo, bo kąt może być inny, bo coś tam. I tak ludzie bardzo się starają nam fajne nagrywać filmy, że jest, wiesz, ujęcie stricte od przodu, żeby zobaczyć, czy choćby biodra idą równo, stricte od boku, żeby zobaczyć mechanikę od 45 stopni i tak dalej, nie? Natomiast no, nigdy nie będzie to jeden na jeden. Już to trzeci raz powtórzyłem, sorry.
Pewnie. Słuchaj, jak chodzi w ogóle o twoje programowanie i tak dalej, jak ja sobie gdzieś tam te artykuły czytałem i w ogóle jak zauważam, że jak ty łączysz gdzieś te jakby wiesz, że ta szufladka jest połączona z tym, a to z tym, a to trzeba użyć tu, to jest to gdzieś, gdzie mnie mega inspiruje i jakby pokazuje, jak jeszcze długa droga mnie czeka, nie? Żeby być gdzieś tam na takim porównywalnym poziomie do ciebie, nie? To jest naprawdę coś, no wymaga to lat praktyki, nie?
No też plus, ja lubię czytać, nie? Tych książek z programowaniem to przeczytałem około 30, z każdej coś tam się udaje wyłuskać, nie? Więc choćby Mikołaja Żeglińskiego wymieniłeś wśród osób, które cię inspirują, bardzo dobrze, bo to jest bardzo mądry facet i też ostatnio czytałem jego tą książkę o powtórzeniu wysokostymulującym. Mhm. Bardzo, bardzo dobra, dodana wiedza, czego też używam w trójboju, nie? Te total stress, te exertion loady, to są właśnie powtórzenia wysokostymulujące, więc to jest troszkę inne podejście do liczenia objętości, nie?
Tak, tak.
I wiesz,
tak.
z takich źródeł się korzysta i my zaczęliśmy po prostu to gromadzić wszystko. Nigdy się nie zafiksowaliśmy na jednym podejściu, tylko próbujemy nowych rzeczy, nie negując starych, nie? Bo to byłoby bez sensu takie skakanie z kwiatka na kwiatek, nie?
Pewnie. Też jakby ja, jak gdzieś się słyszę o tych wszystkich miarach, objętości i tak dalej, to na końcu się jakby one mają dać nam pewien taki ogół na tą sytuację, tak mi się wydaje przynajmniej, tak najwyżej wyprowadzić mnie z błędu, że one mają dać nam ogół na sytuację, zmierzyć coś mniej więcej, to na czym nam konkretnie zależy i na przykład tutaj jakby on, konkretna miara objętości bierze czynniki, ogólnie wszelkie czynniki zaangażowane w daną rzecz, które odpowiadają za na przykład, niech powiedzmy będą te powtórzenia wysokostymulujące, za rozwój masy mięśniowej, nie? Za bodziec do rozwoju masy mięśniowej.
Tak, tak, jak najbardziej. Tu jeszcze jest, wiesz, taka pułapka, której ludzie nie rozumieją, w sensie to, co ja robię, to, co Brzyd robi, co robimy w Pocztandze, to jest tak zwany small world. Small world to jest to, jak ty sobie obrazujesz, jak funkcjonuje dany zawodnik i jaki efekt chcesz uzyskać. A small world to large world, czyli naszej rzeczywistości czasami ma się nijak. I jak powiedział Mike, to my nie jesteśmy pralką, którą można tak samo zaprogramować i uzyskać dokładnie ten sam efekt. To tak nie działa, nie? Więc moje zamiłowanie do kontroli miliona parametrów treningowych jest takie, że ja chcę z tego całego szumu, jakim jest nasze życie, jaki jest trening, to, co się wydarzyło 2 godziny temu, 10 dni temu, to, że cię coś tam boli, to, że dziewczyna cię wkurzyła i tak dalej, że ja próbuję wyłuskać te wszystkie niuanse i starać się zrobić to jak najbardziej zoptymalizować, nie? Z różnym skutkiem, no kurde, to jest bardzo, bardzo trudne, nie? Ale żeby to nie było takie, że masz 5x5, ciągniesz 4 tygodnie, bo ci się udało, to teraz jak wrzucisz 5x5, to również będziesz miał progres 20 kg. No, mam nadzieję, że nikt się nie łudzi, że tak jest, bo tak się nie da, nie? Próbujemy tak naprawdę wyłuskać te, wiesz, takie niuanse, żeby móc tak naprawdę robić prewencję, a nie dobrze programować, nie? Czyli zawodnikowi coś nie poszło, to wracam do przeszłości. Jakby wtedy nie poszło to wdrażam taki i taki protokół i powinno zadziałać, nie? Niestety programowanie to jest coś, czego ja też nie lubię, bo statystyki na studiach absolutnie nienawidziłem, ale to też jest trochę statystyka, to jest też trochę takie...
No jest matematyka, jest.
No, matma to swoją drogą, matmy to ja lubiłem. Statystyka i przewidywanie, prawdopodobieństwo to coś, co... No i z czym się trzymam teraz do czynienia na co dzień? No niestety, nie? No ale to jest specyfika naszego życia.
No tak, no gdzieś tam... No niekoniecznie wszystko musi być... najważniejsze, że odnajdujesz się w tym. O, tak, tak to trzeba.
Dziękuję bardzo. No, no tak.
Dobra, to słuchaj, praktycznie godzinka wyszła. Bardzo tobie dziękuję za rozmowę i mam ostatnie pytanko. Czy chciałbyś z czymś nas takim jakimś randowym słowem, porzekadłem albo może czymś ciekawym, co ostatnio przeczytałeś, zostawić, tak żeby nas tutaj naznaczyć swoją obecność?
Może to nie będzie coś, co ostatnio przeczytałem, tylko jakby maksyma. Wierzcie w proces, bo dążenie do celu jest super, ale trzeba też kochać proces, dzięki któremu dążycie, więc każda zmiana w waszym życiu, każde pojedyncze dążenie cegły powinno wam sprawiać radość. Chyba tyle.
Ekstra.
Bo dzięki procesowi jestem tu, gdzie jestem, tak naprawdę, a nie przez to, że wymarzyłem sobie, że będę tutaj, tylko cały czas sukcesywnie to budowaliśmy i ja kochałem proces i kocham dalej proces uczenia się, powiększania drużyny, rozwoju na każdym polu.
Ekstra, super. Dziękuję tobie bardzo.
Dziękuję również.